Witam Państwa, kłania się Wiesław Filip. Proszę Państwa, będę teraz mówił, to będą wiadomości gospodarcze, ponieważ będę mówił o Juanie, o jego zachowaniu się w ostatnich dniach. Więc, jakby punktem wyjścia był artykuł w niemieckim portalu dla Polaków The Interia, business.interia.pl z 26. z poniedziałku, kurs Juana najniższy od 11 lat. I lead tego artykułu, kurs chińskiej waluty spadł w poniedziałek do najniższego poziomu od 11 lat w związku z najnowszą eskalacją wojny handlowej między USA a Chinami, podnoszącymi napięcia komentarzami Białego Domu i obawami o możliwość recesji w światowej gospodarce. Cytuję. To był lead, a teraz cytuję tekst. Juan na rynku onshore, czyli wewnętrznym, w Chinach kontynentalnych stracił w poniedziałek rano 0,8% i za 1 dolara płacono 1,1425, najwięcej od 2008 roku. Przypominam, 1,7425. Tymczasem na rynku offshore, gdzie kurs juana podlega mniejszym kontrolom, jego wartość spadła do poziomu 7,185. Tysięcznych, czyli najniższego od kiedy w 10 roku umożliwiono taki handel. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek zwiększenie stawek celnych na sprowadzane z Chin towary warte 250 miliardów dolarów rocznie oraz na kolejne produkty za 300 miliardów rocznie, które mają zostać objęte karnymi cłami od 1 września i 15 grudnia. Była to reakcja na zapowiedziane przez Chiny taryfy odwetowe na amerykański eksport wart 75 miliardów dolarów rocznie. Które to z kolei te taryfy chińskie były odpowiedzią na amerykańskie poprzednie. No ale to już taka spirala. Napięcie dodatkowo, cytuję, podniósł niedzielny komunikat Białego Domu, w którym napisano, że w sprawie wojny handlowej z Chinami Trump żałuje jedynie, że karne cła na chińskie towary nie są jeszcze wyższe. Wyjaśniał w ten sposób, co amerykański prezydent miał na myśli, gdy wcześniej tego dnia na szczycie G7 we francuskim Biarritz wspomniał, że ma wątpliwości w związku z nowymi taryfami wobec Chin. Wcześniej w sierpniu chiński bank centralny po raz pierwszy od kryzysu finansowego z 2008 roku pozwolił, aby juan spadł poniżej uznawanego za wrażliwy politycznie poziom 7 juanów za dolara. Waszyngton odpowiedział formalnym oskarżeniem Pekinu o manipulowanie kursem walut. Śmieszne. Sposób regulacji kursu juana względu dolara jest jednym z przykładów różnic między Chinami a USA. Ludowy Bank Chin codziennie rano ustala kurs wymiany i pozwala na dzienne wahania ceny juana do dolara w granicach 2%. Może też skupować już sprzedawać walutę, albo nakazać także takie działania komercyjnym bankom, by złagodzić wahania kursowe. Amerykańscy urzędnicy sądzą, że Pekin obniża wartość juana, aby zmniejszyć wpływ karnych ceł na chińskich eksporterów. Wielu analityków ocenia jednak, że chińskie władze starają się raczej spowolnić spadek kursu juana, wywołany wojną handlową i spowolnieniem krajowej gospodarki. Chiński Bank Centralny zapewnił, że nie używa i nie będzie używał juana w sporze handlowym z USA. Czy proszę Państwa, ja należę do tych ludzi, które sądzą, że właśnie chińskie władze starają się spowolnić spadek juana, spowodowany wieloma elementami. No, oczywistą rzeczą jest, że ten element pierwszej światowej wojny hybrydowej, jakim jest wojna celna, wojna finansowa, celna i finansowa już w tej chwili, to jest tylko jeden właśnie z elementów tej wielkiej wojny. Dlaczego ja uważam, że władze chińskie starają się tak jak tutaj powiedziano, jak wielu analityków uważa, spowolnić wzrost. Znaczy spadek juana. Odpowiedź na to pytanie daje wykres, jak zwykle. Mili Państwo, jestem fix.com i oczywiście dolar do juana, dolar do cen Y i mam na przykład wykres miesięczny. No właśnie. wykres miesięczny. Gdyby był wykres kwartalny, to by było jeszcze lepiej widać. No ale na wykresie tym miesięcznym też zupełnie przyzwoicie to widać. Jeszcze w lipcu, pod koniec lipca, wartość rana wynosiła 6,85. Była spora, ale duża, wysoka. Znaczy, juan był niski, nisko posadowiony w stosunku do dolara, ale to było 6,85. I później się zaczęło. Pierwszy skok to był drugiego, właściwie pierwszego w nocy do wartości 6,94. Z 6,85 do 6,94. Kolejny skok kilka dni później, 5 do 7,05. To było przekroczenie tej magicznej siódemki. Później przez od tego 5 do, powiedzmy sobie, do 19 po południu było, no, różne rzeczy się działy, ale można powiedzieć, że neutralnie. Wzrosty, spadki. Po czym właśnie tego 19 sierpnia zaczął się wzrost, który zakończył się 19 sierpnia, powiedzmy sobie, że to było 19 sierpnia, godzina pierwsza w nocy, właściwie, no tak, od północy. Zaczął się 19 sierpnia od północy, zaczęły się wzrosty, skończyły się 23 sierpnia wieczorem. Zaczęło się z pozycji 7,041 i skończyło się na pozycji 7,095. No i ostatnio to mniej więcej ustabilizowało się na tym poziomie, po czym ostatnia decyzja Trumpa z pozycji 7,095 na 1,1442 i to było 26. Teraz mamy, mili Państwo, i teraz przechodzę na wykres tygodniowy, a jeszcze lepiej na wykres dzienny, już dzisiejszy. I teraz mamy dzisiaj godzina 6 rano, 27 mamy 7:16:37. Cały czas praktycznie rzecz biorąc jest obrona juana, ale ta obrona, myślę, że to jest nie tyle stricte obrona, co właśnie to, co powiedziano. Próba przyhamowania spadków. Znaczy, rozumiem, że inaczej. Rozłożenia spadków w czasie. Ja tak to postrzegam. Próba rozłożenia spadków w czasie. I teraz tak. Czy to dobrze, czy źle? Oczywiście myślę o Chinach cały czas. Cała reszta mnie nie interesuje. No to jest źle, to jest źle. To znaczy, że jest źle. Generalnie, jeśli waluta jakiegoś kraju się osłabia, no to jest po prostu źle. To jest oczywiste. No. Dobrze by było, gdyby waluta była mniej więcej na tym samym poziomie, który jest dobry dla kraju. Ja myślę, że w przypadku Chin to było 6,2, 6,3 za jednego dolara. Natomiast tutaj mamy 7,15 i nie widać, żeby się to zatrzymywało. cały czas mamy wolny spadek wartości euro. I teraz znowu, czy to dobrze, czy źle? Ja powiem pewnie kilka razy będę zadawał to samo pytanie. Dlatego, że to jest istotne. To jest najistotniejsze. Więc tak, to jest oczywiście źle, bo to już raz powiedziałem. Dlaczego? Czyli waluta powinna być stabilna. Ale w takiej sytuacji, ale teraz, znaczy waluta powinna być w normalnych warunkach stabilna, ale to nie są normalne warunki, to jest wojna. Mamy wojnę, którą Amerykanie wytoczyli Juanowi, no i teraz pytanie, czy w stanie wojny to jest dobra sytuacja? Tak. Jako, że to jest wojna, jako, że nie ma wyjścia, jako, że cła są nakładane, wobec tego trzeba w jakiś sposób, znaczy może trzeba, dobrze by było, w jakiś sposób zneutralizować cła, prawda? No więc jeśli się osłabi walutę, no to się na pewno je zneutralizuje. Tylko pytanie, czy to jest, znaczy jak długo można osłabiać walutę? No właśnie, bo przecież zaczynają, znaczy dla Chin to jest w pewnym sensie dobre, jeśli chodzi o, w pewnym sensie, tylko w ograniczonym stopniu dobre, jeśli chodzi o eksport. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym, że to nie do końca tak działa. Znaczy ten dobrze by było, żeby ten eksport do Stanów Zjednoczonych jakoś podtrzymać. Myślę, że w długim okresie czasu tego się nie da zrobić. Myślę, że Amerykanie będą próbowali, znaczy Amerykanie, administracja Trumpa będzie próbowała zniszczyć chiński eksport do Stanów Zjednoczonych. Można oczywiście robić różne myki handlowe, żeby to ominąć, na przykład reeksport, chodzi o reeksport, na przykład wyeksportować do Wietnamu, tam przefakturować i wysłać na przykład z Hanoi czy tam z Haiphongu wysłać do Los Angeles. Ale to nie jest najlepszy. To jest jakiś tam sposób. Ale czy to ma sens na dłuższą metę? Raczej nie. Co zatem? Tak naprawdę na dłuższą metę tylko i wyłącznie wewnętrzny rynek amerykański zweryfikuje te działania pana Trumpa, te szaleństwa pana Trumpa, bo to inaczej trudno nazwać. I tylko i wyłącznie on. Jeśli w Stanach Zjednoczonych się zacznie źle dziać, jeśli inflacja pójdzie do góry, bo musi pójść, jeśli, znaczy taka normalna w sklepach, jeśli rolnicy, ci, którzy nie mogą sprzedać swojej wołowiny, soi, sorgo i tak dalej, i tak dalej, wyjdą na ulicę albo zaczną w jakiś inny sposób protestować, no to właśnie, tak jak powiedziałem, to i tylko to, czyli rynek wewnętrzny Stanów Zjednoczonych, jego reakcja, właściwie reakcja konsumentów amerykańskich zdecyduje o tym, co dalej. Bo Chińczycy mają bardzo niewielkie możliwości ruchu. Oczywiście, znaczy, jakieś tam mają, bo na przykład uderzenie w amerykańskie firmy, które znajdują się na terenie Chin. To jest jakby oczywiste, prawda? No bo skoro administracja Trumpa bije w dziesiątki firm chińskich, no to pytanie, dlaczego my jeszcze nie mamy tej czarnej listy? No ono się tak zbliża, ta czarna lista, i jakoś zbliżyć się nie może. Ja myślę, że z premedytacją to jest robione, albowiem ta czarna lista w pewnym sensie będzie w kolizji intelektualnej, powstanie jej, opublikowanie jej będzie w kolizji z otwarciem chińskim. No ale tutaj nie ma co kombinować. To jest wojna i są straty. I nawet takie straty, jak właśnie uświadomienie ludziom na całym świecie, że nie wszystkie firmy będą mile widziane w Chinach, to jest również jakaś wiedza. Do tej pory było, my wszystkich was kochamy, Chińczycy, chińskie władze, my wszystkich was kochamy. Praktyka nie wyglądała trochę inaczej, może nie zupełnie inaczej, ale trochę inaczej, natomiast teraz trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, chińskie władze muszą przyjąć do wiadomości, że są Amerykanami, a nie tylko, z białymi. Trzeba postępować ich metodą. Bić w pysk i patrzeć, czy równo puchnie. Nie ma innej rady. Po prostu biali nie potrafią myśleć innymi kategoriami. To my, Polacy, jesteśmy w miarę inteligentni. Natomiast cała reszta tej białej hołoty to jest po prostu to jest coś takiego, że jak bijesz i bijesz, to w pewnym momencie do tych białych, pępych łbów dojdzie, że no tak, skoro bije, to znaczy, że chyba ma rację. A więc dlatego uważam, że opublikowanie tej czarnej listy głównie amerykańskich firm, ale nie tylko, będzie bardzo istotne. Więc odpowiedź na pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wiecie Państwo, to tak jak na wojnie, no, wojna zawsze, czy oprócz, wojna ma swoje zalety i wady. Oczywiście zalet ma, nie wiem, czy mniej, o wiele mniej, ale wady biją po oczach. Natomiast zalety tej wojny, ja mówię o tej pierwszej światowej wojnie hybrydowej, te zalety są głęboko ukryte, aczkolwiek są. Te zalety mają miejsce i po stronie amerykańskiej, i po stronie chińskiej. Po stronie amerykańskiej, no to na przykład uruchomienie wagi. Po stronie chińskiej to sinizacja gospodarki. Sinizacja produkcji. I w ogóle sinizacja gospodarki. Zwrócenie baczniejszej uwagi na to, co się dzieje w środku. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niestety nie mam tutaj przy sobie tego, przed oczyma tego tekstu. I nawet nie wiem, gdzie go czytałem. Oczywiście w chińskich jakichś materiałach, że 85% produkcji chińskich przedsiębiorstw jest skierowane na kraj. Natomiast 15% tylko skierowane jest na zewnątrz. Proszę zwrócić uwagę, 85% chińskiej produkcji jest skierowane na kraj, a tylko 15% na zewnątrz. A to jest eksport. Natomiast import, interesujący byłby import. Byłoby interesujące to, ale to jest za krótki okres czasu, jeszcze by można było to porównać. Interesujące to byłoby to, jak import wysokiej klasy komponentów, to też oczywiście trzeba zdefiniować, prawda? Jak import wysokiej klasy urządzeń, komponentów do produkcji zmienił się, czy zmienia się, na pewno się zmienia, jak się zmieni na przykład w czasie 19 roku, ale tak naprawdę dopiero po 19 roku, po grudniu, a na początku 2020 roku będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć, a tak naprawdę to jeszcze później. Przypuszczam, że pod koniec 2020 roku będzie można coś powiedzieć na temat sinizacji produkcji w obszarze super nowoczesnych komponentów i urządzeń. Co będzie czy właśnie ta sinizacja produkcji w tym obszarze będzie odpowiedzią na pytanie o poziom sinizacji w tym okresie, to znaczy w tym, powiedzmy sobie, w 19 i ewentualnie w 20 roku. Jak szybko dochodzi do sinizacji? No bo przecież procesory, bo przecież różnego rodzaju te procesory są tylko takim flagowym. Chipy są takim flagowym materiałem. Takim flagowym elementem, urządzeniem, materiałem, nie wiem jak to nazwać, produktem, który jeśli zacznie, znaczy oczywiście jak powiedziałem flagowy, więc za tym idą setki różnego rodzaju elementów, które do tej pory były kupowane na zewnątrz. Więc jeśli te chipy i te setki komponentów najwyższej klasy zaczną być produkowane w Chinach i będzie można powiedzieć, że to w tej chwili od tego momentu jesteśmy już bezpieczni. Produkcja jest całkowicie chińska. To wtedy można będzie powiedzieć, ok, myśmy zsinizowali gospodarkę do tego stopnia, że możemy spokojnie tam jakiś tam procent gospodarki oprzeć na zachodnich produktach, czy no powiedzmy sobie na zachodnich. Natomiast biorąc pod uwagę specyfikę tej wojny, można założyć, że im dalej w las, tym więcej drzew, czyli im dłużej będzie trwała ta wojna, ona się dopiero zaczyna, to jest dopiero początek. To jest prolog. Więc im dłużej ona będzie trwała, im bardziej się będzie rozwijała, tym więcej będzie obszarów, w których będzie blokada na możliwości kupna tych rzeczy, tych różnego rodzaju ciekawych rzeczy, nowoczesnych rzeczy przez chińskie firmy. No i w związku z tym absolutnie nie ulegające wątpliwości jest kierunek działań chińskiego rządu, chińskiej partii, który mówi o tym, że sinizacja. Musimy być samowystarczalni. Tak to się nazywa. Jak będziemy samowystarczalni, to możemy sobie robić wszystko. Możemy się wymieniać, możemy handlować, możemy kupować tamte, sprzedawać swoje, kupować tamte. Okej, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy partnerami na równym poziomie. Albo przewyższającym poziom europejski, czy amerykański, czy japoński, południowo-koreański, itd. Także to jest to tak to wygląda. Tak wygląda sytuacja na teraz. No w przypadku waluty to, jak powiedziałem, ja nie widzę powodu, żeby ona nie osłabiała się. Do jakiego poziomu? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja myślę, że to chińskie władze muszą decydować o tym, jaki poziom jest bezpieczny, jaki poziom osłabienia jest bezpieczny. Tak, bo to trzeba będzie sobie odpowiedzieć, czy już trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. No to Bank Chin musi już sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom osłabienia juana jest bezpieczny. Ja tego nie wiem. To trzeba wyliczyć. W oparciu o dziesiątki, a pewnie i setki założeń. Ale to zapewne mam nadzieję, że to zrobią. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.